Dzień dobry.
Mój sklep kolonialny w sieci, znowu czynny, a gdyby istniał w realu, to wyglądałby tak. Chodź. Ja kiedyś otworzę w realu, to będę miał taki sklep, a nie żadne www.
Odbył się szczyt NATO w Wilnie, nie było zaproszenia Ukrainy do NATO i nie było ogłoszenia, że Ukraina do NATO wstępuje. No ale skoro nie to, to co?
Jajco! Chcemy ją przyjąć, ale teraz nie możemy, więc nawet nie gadajmy o przyjmowaniu.
No dobrze, ale ja przepraszam. Wojna. Polski premier i polski prezydent cały czas głosili postulaty, które są niemożliwe do zrealizowania.
No albo durny, albo cynik. Stany Zjednoczone nie przyszły na kolację, bo Biden nie dał rady fizjologicznie. To nie jest jego wina, że jest starcem zniedołężniałym z demencją. Ktoś jeszcze dalej z tyłu sklepu pracuje na upadek Ameryki i na razie się udaje.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem, Paweł Lisicki i...
Wojciech Cejrowski, jeszcze z Ameryki, ale już w koszuli, którą założę do samolotu. I już założyłem bursztyny na szyję, gdyż będę na jarmarku dominikańskim. Jak Państwo to oglądają, to już pewnie sterczę. W soboty, pierwsza sobota 22 lipca, to starsze pokolenie typu pan Lisicki znają tę datę, święto czekolady.
Znamy.
No, a w pozostałe dni, czwartki, piątki i soboty, i proszę tego szukać u mnie na stronie, Cejrowski.com łamane przez jarmark. Nie pytać w tej audycji, gdzie pan stoi i co pan robi, tylko zajrzeć na moją stronę www, nie na Twittery i inne takie, bo tam ograniczają zasięgi.
No dobrze, rozumiem, że już product placement Wojciech Cejrowski nastąpił.
Przechodzimy, to jest raczej informacja dla czytelników do rzeczy, że mogą przyjść z tygodnikiem do rzeczy po autograf na moje stoisko.
Bardzo to popieram.
Natomiast za fotografię trzeba zapłacić, zmawiając Ojcze Nasz.
Bardzo to popieram, a ja przygotowałem też koszulę, pokażę tutaj tak, żeby ją było lepiej widać. Mam nadzieję, że jest widoczny, wszystko co trzeba jest widoczne, czyli Donald Trump jest widoczny, i tak się akurat złożyło, że ta koszula zbiegła się z kolejnym wystąpieniem Trumpa w telewizji Fox News, a rzecz dotyczyła pytania, jak on chce zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską w ciągu 24 godzin. Wcześniej w maju on coś takiego powiedział, no i teraz padło pytanie zadane przez dziennikarza Fox News, jak to ma rzeczywiście nastąpić. No i Trump odpowiedział, no tak jak to Trump, że on zna dobrze Zełenskiego, on zna dobrze Putina i zrobiłby tak. Powiedziałby Zełenskiemu, albo się dogadujesz, albo kończę z pomocą, a do Putina by powiedział, że jak się nie dogadujesz, to wysyłam Ukrainie taką broń, że będziesz miał jeszcze gorzej niż masz. No, pytanie oczywiście, co on by dokładnie i komu powiedział, ale przynajmniej jedna jest rzecz moim zdaniem jasna. Jest to wyraźne wskazanie na to, żeby wtedy bym wiedział przynajmniej, jaka ta polityka ma być. A obecna polityka amerykańska Joe Bidena, w zasadzie ja nie wiem, do czego on zmierza, bo koncepcja wyczerpania czy wzięcia Rosji na wyczerpanie, no po tym wszystkim, co obserwujemy, wydaje mi się być kompletnie nieudana. Odbył się szczyt NATO, ten słynny szczyt NATO w Wilnie, i właściwie tak przejrzałem naprawdę całą masę analiz, komentarzy, próby zrozumienia, i bardzo trudno dojść do tego, co właściwie tam wielkiego osiągnięto, ponieważ na pewno nie osiągnięto jednej rzeczy, którą miano według przynajmniej niektórych osiągnąć, to znaczy nie było zaproszenia Ukrainy do NATO i nie było ogłoszenia, że Ukraina do NATO wstępuje. Słusznie zresztą, bo to przecież by wywołało zapewne trzecią wojnę światową, o czym zresztą mówił sam Joe Biden. No ale skoro nie to, to co?
Jajco, jak mówiła moja nauczycielka od polskiego.
Ja lubię takie proste odpowiedzi, po prostu tam jakaś analiza, komentarz, jajco, dobra, jajco.
Jestem w stanie rozwinąć to jajco, co tam jest w środku. Otóż
dobra,
są różnego typu zebrania NATO są. Jak się spotykają tam wojskowi na swoim szczeblu, sekretarze, ministrowie obrony i tak dalej, to jest spotkanie, na którym się coś ustala. Część dokumentów może być tajna. Ustalamy, jakieś tajne przez poufne, chłopaki, co robimy, albo się dogadujemy na takie spotkanie, jakie miało miejsce w Wilnie. I cóż takiego w Wilnie? No, do Wilna przyjechały premiery i prezydenty. I tego typu spotkanie, ono ma fasadę i fasadę żeśmy wszyscy obejrzeli, natomiast za fasadą jeszcze jest najważniejsza część takiego spotkania. Otóż siadają do kolacji albo do obiadu. Prezydenci, premierzy siadają i zaczynają przy stole gadać. Oni się trochę znają lepiej lub gorzej, do kamery to są wszyscy po imieniu i są starymi swoimi przyjaciółmi, chociażby się spotkali przed chwilą po zaprzysiężeniu dopiero na moment. Natomiast gadają nieformalnie przy kolacji, bo na tym polegają kolacje. Gadają o różnych rzeczach. Słuchaj, a jak ty to czujesz? Pyta jeden drugiego. A co tam u ciebie? I siedząc przy kolacji nagle słyszymy, że prezydent Francji gada przez 20 minut, zupa mu stygnie, o swoich problemach wewnętrznych we Francji. Najbardziej gorące dla niego, gorętsze od tej zupy, są problemy z imigrantami. Przyłącza się do niego premier Wielkiej Brytanii, który ma te same problemy. Albo zaczynają gadać o problemach gospodarczych. Zgromadzenie związane z NATO, ale o czym się gada przy stole? Jesteśmy w stanie wyczuć wtedy, co jest dla niego ważne. Czy dla Francuza bądź Brytyjczyka jest ważna jeszcze, bądź zaczyna być ważna znowu, wojna ukraińsko-rosyjska? Okazuje się przy takim stole, że może nie jest. Albo okazuje się przy takim stole, wiesz co? Musimy to przesunąć na pozycję numer 3, bo ja mam teraz za chwilę wybory i mam kryzys i nie mogę się zajmować jeszcze Ukrainą. No dobra, no próbowaliśmy, 500 dni wojny minęło. Aż tak się nie angażujmy, zróbmy jakąś cofkę. Takie kolacje są super ważne i na tej kolacji nie było jednej głowy państwa. Najważniejszego w NATO. Jeśli chodzi o liczbę wojska i wszystkiego innego. Stany Zjednoczone nie przyszły na kolację, bo Biden nie dał rady fizjologicznie. To nie jest jego wina, że jest starcem zniedołężniałym z demencją, ale jest to jego cecha. No i nie dało się go podpompować niczym, po prostu się nie pojawił na tej kolacji, czyli ci panowie się spotkali, pogadali przy zupie, ale Ameryka była nieobecna, Ameryka to jest nasza najważniejsza karta, czyli nawet Duda się nie dowiedział, co tam Biden pomiędzy drzemkami będzie sobie planował.
Ale Duda, a propos Dudy, to tutaj wejdę panu w słowo. Problem polega na tym, że czego on by się nie dowiedział, to on w zasadzie powtarza cały czas jedną śpiewkę. Bo ci, czy to Francuzi, czy Niemcy, czy inni politycy, no do nich po pewnym czasie dochodzi coś w rodzaju pewnego otrzeźwienia i zaczynają patrzeć na to, co się dzieje, na wojnę Rosji z Ukrainą w sposób taki, w jaki patrzą politycy realistycznie. Czyli pytają, kto dysponuje jakimi siłami, jakie siły może jeszcze wykorzystać, czy dotąd zastosowane środki były środkami skutecznymi i przyniosły efekty, których oczekiwano, jakie są koszty kolejnych zaangażowań i co mogą przynieść, co można osiągnąć, a czego nie można osiągnąć, jakie jest ryzyko. To są wszystko pewne pytania, na które sobie trzeba zadać, na które trzeba odpowiedzieć. No i jeszcze to pytanie, o którym pan zresztą wspomniał, czy nie mamy innych problemów, innych trosk, które są ściśle związane, ale które są pochodną naszego zaangażowania na wojnę Rosji z Ukrainą. Otóż mam wrażenie, że w przypadku Polski na wszystkie te pytania się po prostu nie porusza, ponieważ jak zauważył zresztą wspomniany przez pana prezydent Duda po powrocie, czy właściwie jeszcze w trakcie, ale już po tym jak się okazało, że te ustalenia są dosyć ograniczone, to co się wydarzyło jest absolutnie niewystarczające, a wszystkie jego wypowiedzi robią wrażenie, jakby on w ogóle nie reprezentował, nie zastanawiał się nad interesem Polski, tylko właściwie reprezentował Ukrainę.
No ale to już od dawna widzimy.
Więc no, ale teraz jeszcze bardziej.
Bo to inni... mnie nie zdziwiło, nie zaskoczyło, nie. Już mnie nawet męczy wspominanie o tym, bo już to wiem. No to tak jakbym teraz omawiał...
Ale dobrze, to ja tylko to ja zadam. Ale sądzi pan, że co, że nie ma żadnej szansy, żeby to się zmieniło?
No jest, jak usłyszał i to zaskoczony był, że nie będziemy teraz my NATO przyjmowali Ukrainy, bo to by oznaczało natychmiastowe wejście do wojny. Kraj zaatakowany, no to my musimy wszyscy go bronić. Jak usłyszał to zdanie, które powinien wiedzieć z regulaminu NATO, że nie przyjmujemy krajów, które aktualnie toczą gorącą wojnę. Czyli przyjmujemy do sojuszu obronnego tylko kraje, które aktualnie w danym momencie historycznym nie toczą żadnej wojny. No i dlatego Finlandia mogła być przyjęta, Szwecja mogła być przyjęta, natomiast Ukraina nie może być z regulaminu NATO przyjęta. I całe gadanie Dudy i Morawieckiego i tych innych o przyjmowaniu Ukrainy powinno być od początku obłożone takim zastrzeżeniem. Chcemy ją przyjąć, ale teraz nie możemy, więc nawet nie gadajmy o przyjmowaniu.
No dobrze, ale
bo
ja przepraszam. Ale niech pan posłucha. Pan, no, ja nie jestem jakimś wielkim specjalistą spraw militarnych. Szczerze mówiąc, nie mam wrażenia, żeby pan był wielkim specjalistą od tych spraw. A razem po przeczytaniu iluś tekstów, traktatów i tak dalej, wiemy, jaki jest ten warunek. Przed chwilą pan go wymienił. No to jak to możliwe, żeby polski premier i polski prezydent cały czas powtarzali, jak mówię, do znudzenia, to jest taka śpiewka never ending story, cały czas mówili i co więcej robili wrażenie zaskoczonych, czyli głosili postulaty, które są niemożliwe do zrealizowania.
Nie wiem, jak to możliwe, ale widzę, że zjawisko istnieje. No,
no dobra, ja też nie wiem.
Ja najczęściej mówię, no albo durny, albo cynik, bo w polityce to szukam albo durniów, cała masa jest durniów, bo jakiś przywódca partyjny dobiera sobie durniejszych od siebie, żeby mu się nie buntowali w partii, tylko realizowali jego linię, więc w polityce w naturalny sposób pojawia się cała masa tanich idiotów, którzy za stołek nie zrobił kariery jako adwokat, to weźmy go do polityki. No Duda jest takim przykładem, to nie była jakaś znana nam wszystkim błyskotliwa postać i naród nagle się ucieszył, że kandydatem zostaje Duda, bo słyszeliśmy o nim 1000 razy, albo się zezłościł, że kandydatem jest Duda, bo słyszeliśmy o nim 1000 razy wcześniej, tylko znikąd. Morawiecki jest premierem znikąd. Zanim Jarosław powiedział Morawiecki, chciałbym, żeby był premierem, to myśmy w ogóle, populacja wiedziała, kto to jest Morawiecki. Nie wiedziała, więc albo to są średniaczki i durnie w polityce ogólnie, albo jakiś sprytny cynik. I teraz ja nie wiem, czy Morawiecki to jest cynik, czy dureń. Oba te parametry pasują do tej narracji, bo albo cynicznie od początku, wiedząc, że to jest niewykonalne, powtarza w kółko o przyjmowaniu Ukrainy do NATO z jakiegoś powodu, nie znamy tego powodu, cynik ma swoje powody.
No więc to jest ciekawe, bo ja co do analizy się zgadzam, ale jesteśmy już, jak mówię, to jest 500 któryś dzień wojny i powtarzanie po tak długim okresie postulatów, co do których już, bo przedtem to jeszcze można się było łudzić, że jest fala entuzjazmu, że mówi się, no takie rzeczy się mówi ku podkrzepieniu serc, no, tak często się mówi. No teraz widać, że już poza Polską właściwie i może jakimś jeszcze, nie wiem, jednym czy drugim państwem, czyli państwa bałtyckie, no nie ma kogoś, kto byłby w stanie w to uwierzyć, a wciąż ten sposób mówienia się powtarza. No rozumiem, dobra, nie dojdziemy do tego, kto za tym, jakby to powiedzieć, jaka jest myśl, która temu kieruje, to już może kończąc ten wątek szczytu NATO, to może jedno, ale to, co w takim razie zamierza zrobić pańskim zdaniem Biden?
Biden, on nie wie, co zamierza zrobić, on nie wie, gdzie jest i nie wie, co robi. Pracuje maksimum...
No ale ma doradców, ma jakąś ekipę przecież. No.
Ma straszną ekipę zbudowaną ze średniaczków i durniów. Więc tam rządzi nawet nie ekipa Bidena, tylko ktoś, kto jest głębiej z tyłu. Część ludzi Obamy to byli sprytni gracze i cynicy. Obama jest wybitnym cynikiem. I miał kilka takich punktowo postaci w swoim rządzie, tak to nazwijmy, w swoim gabinecie, którzy byli podobni do niego. Czyli świetnie rozumieli, w co się gra. Natomiast u Bidena nie ma nikogo. No, rzecznik prasowy to Jean-Pierre. Kretynka kompletna, proszę se puścić dowolną konferencję prasową. Po angielsku mówi słabo, robi błędy gramatyczne. Została przyjęta za to, że nie lubi facetów, tylko panienki. Blinken.
No bo rozumiem, że jest główną jej zasługą jest to, że jest oficjalną lesbijką.
Tak, tak, i że czarna do tego, no, i z jakichś tam wysp.
Czarna lesbijka to rzeczywiście tak, wszystko co trzeba.
Biden dobierał sobie takie parametry. On powiedział, że jego gabinet będzie najbardziej zróżnicowany kulturowo i rasowo i tak dalej. I on przyjmuje nie za zasługi i umiejętności. No ale też się z tym nie kryje. Blinken, no wystarczy popatrzeć na niego, to nie jest bystry chłop. Nie mam pretensji, że nie jest bystry, bo to jest znowu cecha, no ktoś ma IQ, ktoś nie ma IQ. Ale pan mówi, ktoś tam za Bidenem stoi, jakieś ma zamysły, jaki jest ich pomysł. Nie mają pomysłu moim zdaniem. Ktoś jeszcze dalej z tyłu sklepu pracuje na upadek Ameryki i na razie się udaje.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No dobrze, zostawmy w takim razie Amerykę, NATO, Rosję i Ukrainę. Będziemy do tego na pewno wracać, co i tak robimy co jakiś czas. A skoro już pan wspomniał o tym, że Biden chciał, czy chce, czy twierdzi, że chce mieć najbardziej zróżnicowany kulturowo skład rządu i zróżnicowany skład rządu w historii Stanów, to mi to się od razu skojarzyło z różnie innym wielkim, jakby to powiedzieć, zwolennikiem różnorodności, inkluzywności, szerokości, czyli papieżem Franciszkiem, który, no, wydawało się, że już jest, że tak powiem, na skraju swojego pontyfikatu, a tymczasem dokonuje coraz większego przyspieszenia. I wybiera, no, pierwsza rzecz, nominacje kardynalskie, teraz to 21 powołał, a co jeden to gorszy. No przeczytam, ja sobie specjalnie przygotowałem do naszej audycji, rzadko to robię, żeby czytać, ale przeczytam panu 4 zdania, czy 5 zdań człowieka, który został, jest nowo mianowanym kardynałem, Americo Agueira, chyba tak się wymawia to nazwisko, z Portugalii. On jest odpowiedzialny za Światowe Dni Młodzieży. I otóż co mówił ten nowo mianowany kardynał. Zaczynam. Nie chcemy nawracać młodych ludzi na Chrystusa albo do kościoła katolickiego, czy coś w tym rodzaju. To jest wypowiedź nowego kardynała. Nie chcemy nawracać do Chrystusa ani do kościoła katolickiego. Absolutnie chcemy, żeby dla młodych ludzi było normalne powiedzieć i zaświadczyć, że są, że młodzi muzułmanie, Żydzi czy wyznawcy innych religii też nie mają problemu z mówieniem, że są, i ze świadczeniem o tym, i że młodzi ludzie, którzy nie wyznają żadnej religii, czują się z tym dobrze, nie czują się dziwnie, bo jest tak albo inaczej, że wszyscy rozumiemy, że ta różnorodność jest bogactwem. O, to jest wypowiedź nowego kardynała. No przecież to są po prostu schodzący absurd. I ten człowiek odpowiada za Światowe Dni Młodzieży, wygaduje te wszystkie brednie, zostaje mianowany kardynałem. Drugi strzał papieża Franciszka, arcybiskup, który to jest jeszcze może bardziej szokujące, Wiktor Fernandez, który to Wiktor Fernandez zostaje mianowany nie tylko kardynałem, ale jeszcze szefem czegoś, co się nazywa dykasterią, teraz się nazywa to dykasteria nauki wiary, plecie jakieś bzdury o tym, że trzeba zastanowić się nad tym, czy nie należałoby jednak błogosławić par homoseksualnych. Opowiada o tym, że to, co w katechizmie jest napisane, to może niektórych urazić i boleć i trzeba to zmienić. No to jest po prostu jakaś ekipa, aż nie wiem, jakich słów znaleźć na nich.
To ja panu powiem, jakie słowa trzeba znaleźć. Lawendowa mafia. Słyszeliśmy o lawendowej mafii. O orgiach na Watykanie, o kryciu swoich. Już za czasów Jana Pawła II mieliśmy incydent z jednym biskupem czy kardynałem w Polsce i dopiero przyjaciółka Jana Pawła II przy kolacji musiała go zawiadomić, waląc pięścią w stół, a kiedy coś zrobisz, lolek z tym gościem. I wtedy nagle dziwisz poczerwieniał, a Jan Paweł II pewnie się zorientował dopiero w tym momencie, że nie jest zawiadamiany o niektórych rzeczach. Lawendowa mafia. No i nagle kongregacja do spraw doktryny wiary dostaje takiego szefa z lawendowej mafii, na którego płynęły skargi i zapytania do komisji watykańskich, bo facet produkuje książki plus oświadczenia sprzeczne z doktryną Kościoła, lawendowe, teologia pocałunków, które cię uzdrowią, i niekoniecznie chodzi o pocałunek mężczyzny z kobietą w ramach małżeństwa, no tylko przeróżne inne. Na faceta są skargi, nawet nie mówię ksiądz, bo on się wykluczył. Za pomocą swoich publikacji z kościoła sam się wykluczył. No więc są na niego skargi i on zostaje szefem do rozpatrywania tych skarg.
A ta zostaje kongregacja... następcą Józefa Ratzingera, następcą kardynała Ottawianiego. To jest po prostu naprawdę absolutna groteska, no.
Ale pan jest wykształcony w tym kierunku, ja mniej, ale doczytałem. Otóż ta kongregacja działa w taki sposób, że ja, prywaciarz, mogę zadać pytanie, czy coś jest zgodne z doktryną, z nauczaniem Kościoła, z dogmatami, i oni udzielają odpowiedzi bardzo krótkich. Tak albo nie. Rozpatrują przeróżne sprawy. Tak są precyzyjni, że nie muszą udzielać odpowiedzi bardziej rozwiniętych, tylko udzielają tradycyjnie odpowiedzi tak, jest zgodne z doktryną to, o co pan pyta,
to
bądź
ja panu
nie.
Od razu przerwę. Tak było dawniej, teraz tak nie jest. Właśnie na tym polega problem, że ta zmiana nastąpiła tak naprawdę za czasów Pawła VI i to, o czym pan mówi, to była stare, dawne święto oficjum. Nowa wersja mówi o tym, że oni przygotowują całe opracowania, próbują to interpretować, w związku z tym rosną tony dokumentów, po prostu kilometry dokumentów wyprodukowanych, których tak naprawdę mało kto później czyta. Ale istotą tego wszystkiego, o czym teraz mówimy, jest to, że po raz pierwszy mamy do czynienia z kimś, kto jawnie, bo tak się zachowuje formalnie arcybiskup Fernandez, kardynał Fernandez, kto jawnie i publicznie neguje jeden z absolutnie kluczowych elementów doktryny katolickiej. A jeszcze do tego dochodzi jedna rzecz. No, do niego napisał list papież Franciszek, że jak to brzmi, że do tej pory troska o czystość wiary to było coś niedobrego i niewłaściwego, a teraz chodzi o wspieranie różnorodności.
No, mówiłem, że to jest schizma jakiś czas temu. Pan
mówił
był
pan
sceptyczny.
Właśnie, mówił pan, tak.
Napisałem pan tekst ze dwa lata temu do rzeczy felieton i wtedy to brzmiało trochę dziwacznie, że to jest schizma zorganizowana przez, znaczy nie wiem, czy mózgiem tej schizmy jest Franciszek, bo u niego z mózgiem tak jak u Blinkena. To nie był bystry biskup, kardynał, ani bystry facet nie jest, wystarczy posłuchać. Głupoty opowiada bardzo często. Nawet nie w sprawach religijnych, tylko tak ogólnie, w różnych sprawach. Jak się wypowie, to głupoty. Więc nie sądzę, żeby on był mózgiem tej operacji. Mózg siedzi gdzieś w lawendowej mafii i steruje w kierunku takiej schizmy, żeby zwalczyć Kościół katolicki w tym kształcie, który znamy. No i będzie dopadnie i trzeba się będzie cofnąć wtedy. No Kościół nie będzie pokonany, bramy piekieł go nie przemogą. Padnie ta instytucja, którą oglądamy, ta biurokratyczna instytucja w którymś momencie, może nie za naszego życia. Okresy też takie w historii Kościoła, kiedy nie ma papieża, zdarzają się regularnie dosyć, bo jak zmarł poprzedni papież, to przez czas jakiś nie ma następnego. I w wiekach średnich, kiedy było trudno dojechać i się zebrać, bezkrólewie mogło trwać długo z obiektywnych powodów. Więc obserwujemy moim zdaniem upadek Kościoła. Ja się ucieszyłem, że ten gość od Dni Młodzieży został szefem Dni Młodzieży, bo to oznacza upadek Dni Młodzieży, a to była głupia instytucja od początku.
To była
Światowe Dni
to
Młodzieży,
prawda, to prawda, ale stopień młodzieży... upadku też jest jednak dosyć dramatyczny. Tylko wie pan, my o tym tak mówimy, ja myślę, że dla całej dużej grupy ludzi jednak, do tak zwanych katolików, którzy tak aż nie wnikają w te sprawy, to dla nich te wszystkie informacje są jednak czymś strasznie szokującym i bolesnym, smutnym, no bo to jest strasznie smutne zobaczyć do jakiego stopnia, jakby to powiedzieć, sponiewierania te kolejne błędy kolejnych papieży doprowadziły Kościół do tego, że właśnie zostaje ktoś, kogo nawet się nie chce słuchać, bo nie ma nic ciekawego do powiedzenia. No, produkuje jakieś beznadziejne książki na temat całowania i rzeczywiście z jakimś przedziwnym, no, z dziwną skłonnością, żeby akurat zająć się całowaniem, powiem ostrożnie, nieheteronormatywnym. No i on potem robi karierę, wypowiadając dalszą część tych również równie mądrych zdań i tak dalej, i tak dalej. No. A z kolei.
No, ale jest, no, ja się cieszę, że to się obnaża wszystko.
A to ja jeszcze dodam jedną rzecz, ale z drugiej strony, z kolei ci, którzy zachowują wierność, są narażeni na szykany. No, zdaje się, że w pobliżu, nie wiem, jak blisko pana znajduje się diecezja, którą zawiaduje biskup Józef Strickland, bo to jest Teksas. No i on ma wizytację teraz apostolską, bo teraz czytałem bardzo ciekawą rozmowę z nim, powiedział, że żyjemy w czasach, gdzie biskupi wierni nauce Kościoła muszą się liczyć z prześladowaniami. No do tego doszło.
No doszło. No patrzymy z perspektywy lat trochę inaczej na zachowania Lefebvre'a. Ja przez wiele lat uważałem, że schizma w Kościele, nie podoba mi się to, brak zachowania dyscypliny, wolę postać świętego ojca Pio, który nawet jak mu zabronili mszy odprawiać, to się ugiął w ramach dyscypliny instytucjonalnej w Kościele. No a teraz po latach patrzymy trochę na bunt Lefebvre'a, ewidentny bunt wobec ustaleń soboru i potem konsekwentnie wobec tego, co mu tam papież kazał bądź nie kazał. No ja dzisiaj patrzę na to trochę inaczej. Bo jak chcemy iść na mszę, co do której nie będziemy mieli wątpliwości, że jest poprawnie odprawiona i tam nastąpiło przeistoczenie, to bezpiecznie jest pójść do lefebrystów niż do Novus Ordo, do jakiegoś kościoła, gdzie tam latynosi tutaj na gitarach pomykają. A na ołtarzu, w pierwszym kościele, który uznałem, że to, no to terytorialnie będzie moja parafia, bo tu mam rancho i w związku z tym najbliższy kościół i w ramach parafii jestem, poszedłem i ksiądz miał bidon z mrożoną herbatą postawiony na ołtarzu i popijał w trakcie.
No dobrze. To ja mogę tylko powiedzieć, że ja dokładnie tak jak pan. No, kiedyś miałem ileś tam wątpliwości dotyczących tego sprzeciwu, a teraz uważam, że to był być może w ogóle największy bohater Kościoła XX wieku, mówię tu o arcybiskupie Lefebvre, bo on jakby przed wszystkimi innymi potrafił zrozumieć, co się będzie działo i znaleźć sposób jakiejś obrony realnej w stosunku do tego i zapewnić sytuację, w której no, ci, którzy przetrwali czy przetrwają, mają dokąd pójść, prawda, a nie zniknąć. Ale jeszcze jeden wątek tego dotyczący, a co pan sądzi o tej historii z arcybiskupem Vigano właściwie, który no, był na Twitterze, potem został zawieszony na 2 dni, potem odwieszony na 2 dni?
No na Twitterze na szczęście jest właściciel, konkretny prywaciarz, który decyduje o tej firmie, ponieważ nie ma regulacji prawnych, które by traktowały Twitter i ten nowy wytwór Zuckerberga. Nie ma ustaleń na razie w Ameryce takich, które by traktowały tego typu instytucje tak jak telefonie. Że właściciel sieci komórkowej nie może cenzurować treści, którą się przekazuje na komórce, czytać moich SMS-ów, nie wolno mu tego robić. Natomiast na tych kanałach darmowych typu Facebook, Twitter i tak dalej, oni wciąż jeszcze mogą sobie cenzurować. Więc cieszę się, że na Twitterze jest konkretny właściciel, który postawił na wolność słowa i przepływ informacji, nawet fałszywych, bo w nauce cała masa się pojawia, on z takiego punktu wyszedł. Elon Musk, że w nauce bez przerwy pojawia się cała masa fałszywych tropów i tylko dlatego następuje rozwój nauk, że my podążamy jakiś czas fałszywym tropem, przekonując się, że on był fałszywy, zmieniamy podejście, teorię, sposób liczenia i tak dalej. I on powiedział, wolność słowa jest wartością, nawet jeżeli natrafimy na dezinformację czy fałsz. Natomiast druga strona, Zuckerberg, cenzuruje. No i dzięki temu, że Twitter ma prywaciarza, właściciela, który podąża ścieżką, nie chcemy cenzurować ludzi, no to najpierw automat czy ktoś tam niższego szczebla zawiesił kardynałowi Vigano jego kanał, a potem został ręcznie odblokowany.
No dobrze, czy jest, powiedzmy tak, jest nadzieja jeszcze na to, że nie całkiem zostaniemy, jakby powiedzieć, zalani przez tą falę globalistycznego szaleństwa i że jednak wolność słowa ma szansę ocaleć, nawet jeśli jej wrogowie są tak potężni.
Wolność słowa to zawsze ocaleje, tylko zależy gdzie. No, za komuny słuchaliśmy Radia Wolna Europa, przykładając odbiornik do samego ucha, żeby nikt inny nie słyszał i było coś takiego jak propaganda szeptana. Szeptaliśmy sobie w zaufaniu przeróżne informacje i to była bardzo krótka przestrzeń wolności słowa, gdy ktoś komuś szeptał osobiście, a nie posługiwał się listem czy telefonem, bo to już mogło być przez władzę przecięte. No i teraz to zmierzamy z powrotem do tego czasu, a Kościół zmierza w kierunku katakumb. Co też nie jest jakąś obcą sytuacją dla Kościoła. No, ten Kościół centralny w Watykanie bankrutuje, Franciszek. Nie ma forsy na misję ani na nic. Zatrudnia lawędziarzy wszędzie. W związku z tym to tam zapadnie się, implozja będzie, zgnije i potem nastąpi jakieś odrodzenie. Jestem pełen przekonania.
O, i niech się tak stanie. Amen.
Amen. Za tydzień już z Polski będziemy rozmawiać, proszę pana, gdyż właśnie wsiadam do samolotu. Okay. Bye.
Okej, okay, bye.